Mam dla was zagadkę. Kto powiedział te słowa? Najpiękniejszym miejscem na świecie jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Mateusz Gutek, tak. To zgadliście, super. Nie mam nagród. Chociaż może dam poczytać taką gazetę. To jest najnowszy numer Górskiego Magazynu Sportowego, który jest poświęcony właśnie wspinaniu na Jurze. Jest w nim wywiad z Łukaszem Dudkiem. Łukasz Dudek jest jednym z najlepszych wspinaczy skalnych w Polsce. I ostatnio wspina się on sam, bez asekuranta. No i podszedłem do Mateusza i zaintrygowany zacząłem było opowiadać o tym. No a co Mateusz skwitował sprawę, że dla niego wspinanie to zajęcie towarzyskie, że bez sensu robić to samemu. Dzisiaj podczas tego wykładu chciałbym mówić o najważniejszej relacji w naszym życiu, o relacji z Bogiem. Jak ją budować? Będę często posługiwał się obrazem gór czy wspinania. Ponieważ no jest to trochę mój świat. Ze wspinaniem związany jest pewien etos przyjaźni i partnerstwa, ale mnie zawsze pociągał też tam taki nurt samotniczy. Pójść gdzieś do lasu, gdzie gdzieś tam jest jakaś mała skałka, o której już nikt nie wie, usiąść sobie pod tą skałą, wypić sobie kawę, chwycić się tych malutkich chwytów, tylko ja i wapień. A ile miejsca zostawiam dla Boga w moim życiu? Kiedy byłem młody, to zasadniczo takie wykłady jak ten, to był niesłychanie nużący czas. Siedziałem, czas stawał się jak z gumy, a ja w wyobraźni przenosiłem się gdzieś indziej. Dopiero ożywiałem się, gdy pojawiał się jakiś górski temat czy jakiś przykład związany z górami. No oczywiście możecie sobie wyobrazić, że było to bardzo rzadko. Do dzisiaj pamiętam wykład jednego mojego wujka, który jako przykład podał usypisko piargów w Dolinie Pańszczycy w Tatrach. Do dzisiaj pamiętam, o czym ten wykład był. Dziś jednak chciałbym mówić mniej o górach, więcej o relacjach. Więc kolejne pytanie, bez nagród. Lepiej przez życie iść solo czy z Bogiem? Gdy sięgamy początków, gdy czytamy Księgę Rodzaju, to poznajemy tam Adama, człowieka w raju, człowieka bez problemów wynikających z grzechu, otoczonego pięknem przyrody, nieskażonej natury, wszystko jest świeże, zachwycające. Człowiek jest jeszcze niezepsuty, działa bez zarzutu. A co czytamy? Zobaczmy Księga Rodzaju 2:18. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Bóg nas takimi stworzył. Więzi są nam najwyraźniej potrzebne, są wpisane w naszą naturę. Człowiek został stworzony do bycia z innymi, do budowania relacji. Jest to jeden z kanałów rozwoju. I bez tego nie będzie mu dobrze, nie osiągnie pełni, choćby stworzył wokół siebie raj. Jedną z relacji, do których człowiek został stworzony, to właśnie relacja z Bogiem. Ale czy w ogóle pragniemy mieć relacje? Może nie znajdujemy w sobie potrzeby budowania relacji. Poznałem osoby, które wprost mówiły, że nie lubią ludzi. Sam tak często mówię. Doświadczenia życiowe, krzywdy, jakie nas spotkały ze strony ludzi, może chłopaka, może dziewczyny, żony, męża, przyjaciela, mogą nas wprowadzić w stan strachu przed angażowaniem się w relacje. Sam zawsze patrzyłem na świat idealistycznie, wierzyłem w prawdziwą, bezinteresowną przyjaźń. Jednak kilka razy zostałem porzucony, więc następnym razem już zastanawiałem się, czy to wszystko się opłaca, tak się angażować, żeby później cierpieć. Co gorsza, sam okazałem się być kimś, kto nie jest w stanie zaakceptować niedoskonałości moich przyjaciół i się od nich odwracałem. W pracy bolało mnie to, gdy okazywało się, że czyjaś sympatia, na przykład tam kolegów z pracy, była podszyta manipulacją, chodziło im tylko o to, żeby mieć mnie po swojej stronie. A ja wierzyłem, że to jest jakaś prawdziwa, idealistyczna przyjaźń. Po takich doświadczeniach pozostał strach przed nadmiernym angażowaniem się w relacje. Coraz częściej spotykam ludzi, którzy mówią, no fajnie, że mówisz mi o Bogu, ale ja nie odnajduję w sobie potrzeby Boga. Zwykle są to ludzie sukcesu, ludzie, którzy wszystko mają w życiu ogarnięte, mają wszystko pod kontrolą na wyciągnięcie ręki. Jest w nich taka postawa. Po co mi Bóg? Nie potrzebuję Go. Spotkałem też człowieka, który po prostu był zawiedziony Bogiem. Chciał zawrzeć z Nim znajomość, ale mimo prób nie udało mu się. Twierdził, że Bóg nie chce mieć z Nim relacji. Że może to jest dla jakiejś garstki ludzi, ale dla niego jest to droga zamknięta. Nie czuł Boga. Więc jak jest z Tobą? Czy potrzebujesz w ogóle Boga w swoim życiu? Czy chcesz, by Twoja relacja z Nim się rozwijała? Może tego nie czujesz, ale może trzeba założyć, że każdy z nas ma potrzebę satysfakcjonującej relacji z ludźmi oraz z Bogiem, tylko potrzebuje ją zaakceptować, przyjąć jako kanał rozwoju. To, że mi się wydaje, że tego nie potrzebuję, może to tylko odczucia i należy je porzucić, zaufać, że człowiek jest istotą, która nie jest w stanie osiągnąć życia w pełni bez relacji. Więc wygląda na to, że teoretycznie mamy w sobie to pragnienie Boga, czy pragnienie relacji, tylko nie potrafimy go znaleźć lub zaakceptować. Więc od początku. Czy chcę, by Bóg był? I to, żeby był w moim życiu. Jezus mówi w Apokalipsie Jana 3:20 takie słowa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus używa tu symbolu uczty, relacji przy stole, wspólnoty. Na wschodzie jest to symbol o wielkim znaczeniu. Miałem przyjaciela z Armenii, który mówił, często mi powtarzał, że jeżeli z kimś nie zje, to go nie zna. Kiedyś byliśmy z Mirką na Kaukazie, w wiosce Niżna Tjebierda, gdzie poprosiliśmy ludzi o nocleg. Jeden ze starszyzny tej wioski, widząc nas na drodze, chwycił się za kapelusz. Nie mieściło mu się w głowie, że ktoś z Europy może szlajać się po tych niebezpiecznych terenach. To jest Kaukaz, mówił. Tu mogą was porwać. Ale przygarnął nas, zaprowadził nas do swojego otoczonego murem domu, przeprowadził przez żelazną bramę, odetchnął z ulgą i rzekł, tu jesteście bezpieczni, tu wam nic nie grozi. Byliśmy ich gośćmi, byli za nas w pewnym sensie odpowiedzialni, nakarmili nas, jednak nie dopuścili do wspólnego stołu. Podobne doświadczenie mieliśmy z cyganami. Choć wydawało się, że dobrze się już z nimi znamy, z tą grupą, nieraz byliśmy u nich w domu, pracowaliśmy z ich dziećmi kilka razy w tygodniu, braliśmy te dzieciaki na jakieś wycieczki, to jednak kiedy byliśmy u nich, to ostatecznie nie siedzieliśmy razem przy stole, nie jedliśmy. Widzimy, że Jezus i Bóg zapraszają nas do stołu. I to jest mocny symbol. Bóg zaprasza nas do wieczerzy, do wspólnoty z Nim, do wspólnego mieszkania, do bycia rodziną. Nie kimś obcym, kim trzeba się tylko zająć, ale do bycia rodziną. Kiedy patrzymy na modlitwę, którą Jezus nauczył swoich uczniów, to zaczyna się ona od słów Ojcze nasz. Ten krótki początek pokazuje, jaki charakter ta relacja z Bogiem może mieć. Może być bliską, codzienną, pełną zależności. Taką relacją, jaką widzimy między dzieckiem a rodzicem, czy między mężem a żoną. A co jest charakterystyczne dla tych relacji? Może jest to praktycznie relacja non-stop. Wspólne życie, wspólna codzienność. Małżonkowie, mąż i żona razem konsultują, gdzie będą mieszkać, gdzie pracować, gdzie pojadą na wakacje. Uzgadniają razem większe wydatki. Ich życie cały czas się przeplata albo wręcz jest zespolone. I w tej relacji Bóg-człowiek jest tak samo. Ktoś może powiedzieć, po co się tak ograniczać? Po co się z kimś liczyć? Dlaczego sobie to robić? Po co się tak liczyć z tym Bogiem? Bo istotą więzi jest zaufanie, nasze zaufanie do Boga. A zaufanie to nie jest coś, co można włączyć i wyłączyć, lecz raczej w miarę poznawania ufamy komuś coraz bardziej albo coraz mniej. Więc ufasz, że tak będzie lepiej. Bo coraz bardziej wierzysz, że to jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić ze swoim życiem. Że nie jesteś w stanie przeżyć tego życia jak najlepiej bez Boga. Jeżeli chcesz, żeby to życie było najlepsze, to z Bogiem. Więc pierwszy krok to uznać, że potrzebujemy nawiązać i rozwijać relacje z Bogiem. Co dalej? Jak dbać i rozwijać tą relację z Bogiem? Co poradzilibyście komuś, kto chciałby się z wami zaprzyjaźnić? Jak miałby to zrobić? No, wiemy, że relacje budujemy spędzając z kimś czas. Dzielimy z kimś życie, robimy coś razem, dzielimy się swoimi problemami, marzeniami, tym jak się czujemy. Widzimy, jak robił to Jezus. Często o świcie lub w nocy udawał się na odludzie, by się modlić, by rozmawiać z Ojcem. I całe jego życie było oddane Ojcu. Wykonywał, realizował to, co Bóg chciał, by realizował. I w jaki sposób by chciał. Całe jego życie było dla Boga. Widzimy to także w jego wypowiedziach w Ewangelii Jana. Zobaczmy Jana 10:30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Albo następny tekst. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Jana 8. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Widzimy tu związek na najwyższym poziomie. Jezus i Ojciec mają wspólne marzenia, wspólne zamiary. Jezus idzie przez ziemskie życie drogą ustaloną z Ojcem i nie zbacza z niej ani na moment. Więc widzimy, że ta relacja to jest coś, co dotyczy całego życia, całego serca. Tą ideę całego życia dla Boga da się już wychwycić w Dekalogu, w Starym Testamencie, gdzie, może to jest zaskakujące, ale znajdujemy wiele szczegółowych przepisów dotyczących takich rzeczy jak strój, jedzenie, czy różne aspekty życia społecznego. To symbolicznie pokazuje, że Bóg interesuje się każdym aspektem naszego życia. Całym naszym sercem. Więc tyle będzie relacji z Bogiem, ile serca Mu oddamy. Ile życia będzie dla Niego. Relacja będzie na takim poziomie, na jakim będzie poziom naszego zaufania Bogu. Więc relacja z Bogiem może być bardzo słaba. Może być okazjonalna, od czasu do czasu. Od niedzieli do niedzieli. Ograniczona do niektórych tematów życia. Nie mająca wpływu na nas. Na pewno macie takich znajomych, których lubicie, których akceptujecie, z którymi raz na jakiś czas sporadycznie się spotykacie. Ale nie mają oni żadnego wpływu na was. Nie mają wpływu na wasze plany. Podobnie może być w relacji z Bogiem. Ale Bóg pragnie czegoś więcej. Uczy nas, byśmy zwracali się do Niego Ojcze. W psalmach znajdujemy mnóstwo świadectw tego, że ludzie pod wpływem działania Ducha byli w stanie nawiązać intymną przyjaźń z Bogiem. Zobaczmy na przykład psalm 119:10. Z całego serca szukam Ciebie. Albo psalm 63:9. Bo ja dusza przylgnęła do Ciebie. Czy księga przysłów Myśl o Nim na wszystkich swych drogach. Jezus w Ewangelii Mateusza przytacza najważniejsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Jezus wskazuje na jedno z najważniejszych zadań człowieka. W Księdze Rodzaju Bóg zostawił nam wyjątkowy wzór osobistej więzi człowieka z Nim. W Księdze Rodzaju w 5 rozdziale widzimy taką historię. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem 300 lat i miał synów i córki. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. W liście do Hebrajczyków 11:5 czytamy komentarz. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Mało rzeczy oddziaływało na moją wyobraźnię, jak byłem młody, jeżeli chodzi o rzeczy związane z Bogiem. Ale historia Henocha bardzo do mnie przemawiała. Po raz pierwszy zetknąłem się z nią w tłumaczeniu, które ujmowało to tak. Henoch chodził z Bogiem. Ja chodziłem z jakimiś dziewczynami, co myślałem, o, Henoch chodził z Bogiem, bardzo ciekawe. To jest coś mocnego. To nie jest spotykał się raz w tygodniu. Okazuje się, że jest możliwe, by człowiek budował relację z Bogiem, bliską, przenikającą całe życie. Po ludzku jest to oczywiście niemożliwe do osiągnięcia, bo człowiek to nawet może nie czuć potrzeby i nie widzieć sensu relacji z Bogiem, ale poprzez wiarę, możliwościami Boga da się to osiągnąć. Henoch jest tego dowodem, a Pismo mówi, że taka postawa podoba się Bogu. Moja relacja z Bogiem rozwijała się od wymuszonego czasu skupienia o poranku, kiedy tylko czekałem, żeby skończył się wreszcie ten rozdział Biblii i będę mógł wziąć sobie właśnie prawdziwą literaturę. Obecności na wykładach, na których no, trzeba było być, po naukę oddania całego serca Bogu. I im dłużej żyję, tym bardziej rozumiem, że Bóg chce i angażuje się we wszystkie aspekty mojego życia. Jest zainteresowany nie tylko tym, czy wierzę w to, że On istnieje, albo tym, czy czytam Biblię, ale jest zainteresowany całym mną. Jakiś przykład może by się przydał. Jestem osobą, która zawsze marzyła, by mieszkać gdzieś w górach, z dala od zgiełku miasta. Ale jednocześnie, interesując się Bożymi sprawami, zrozumiałem zasadę, że jeśli chcę mieć wpływ na świat, to dobrym pomysłem jest ciągnąć do wielkich miast. Tak jak robił to na przykład apostoł Paweł. Mimo to nie byłem gotowy, żeby tak żyć, więc machnąłem na tą zasadę ręką. Kiedy planowaliśmy z Mirką mieszkać na Kaukazie, to zamiast przeprowadzać się do stolicy Republiki, to celowaliśmy w jakąś małą wioskę w górach. A w ogóle zaraz po ślubie to chcieliśmy mieszkać w drewnianej chacie w Rabie. Ale odkąd jesteśmy częścią wspólnoty w Bielsku, rozumiemy, że Bóg chce, byśmy mieszkali w dużym mieście i to w centrum. Więc zamiast wyprowadzki z osiedla na obrzeżach Krakowa, tak jak wszyscy w sumie, moi rówieśnicy robią, do wyprowadzki na wieś, zdecydowaliśmy się zamieszkać jak najbliżej centrum, aby ułatwić ludziom dostęp do nas, ufając, że Bóg tak pragnie działać. Bardzo ciekawe jest to, że z czasem Bóg wzbudził w moim sercu pragnienie poznawania wielkich miast. I o dziwo ostatnio pojechałem na wycieczkę zamiast w góry, to do największego miasta w Europie. Można by powiedzieć, Andrzej, Boga nie interesuje, gdzie masz mieszkać. A jednak wraz ze wzrostem zaufania dopuszczam Go do głosu także w tych sprawach. Więc jak budować relacje z Bogiem? Ufając, że Boży plan dla mojego życia jest najlepszy i przy pomocy Ducha Świętego podejmować decyzję o posłuszeństwie, czyli o wejściu na tą drogę. U mnie to są sprawy przeplatające całe serce i życie. Na przykład Bóg przekonywał mnie do tego, żeby stać się częścią tej wspólnoty. Wbrew moim własnym zasadom, wbrew moim własnym regułom. Trwało to długo, bo ja żona po pół roku była gotowa, ja dopiero po roku opornie. Ale tak, Boga interesowało coś takiego. Wiedziałem, że jeżeli nie zrobię tego kroku, to pójdę jakąś tam drogą, Bóg mnie nie porzuci, ale czułem, że no, moje życie spadnie do 50%, choćby nie wiem, co robił. Albo remont łazienki, taka przyziemna rzecz. Ale wróciliśmy po jednym z takich obozów i zrozumiałem właśnie, że styl życia, to jak żyję, ma jakieś znaczenie, jeżeli chcę zanosić Ewangelię do otoczenia. Jak mogę zaprosić moich ludzi sukcesu, moich sąsiadów i wchodzą do łazienki, a tu kafelki spadają mi na głowę. Więc chciałem jeszcze wrzucić te pieniądze do skarbony, ale Dawid mówi, Andrzej, to jest korban, lepiej zrób tą łazienkę. Tak, Boga interesuje nawet łazienka. Chodzenie na randki z żoną, zawsze wyśmiewałem to, co to jest kanał romantika. Ja... Ale nagle zrozumiałem, że to już nie chodzi tylko o mnie, o moje widzimisię, czy jakieś... Tylko, że właśnie świat potrzebuje takiego wzoru, tak? Romantycznej miłości, wytrwałej przez lata, właśnie między innymi małżonków chodzących na randki. No i takich przykładów przeplatających całe życie człowieka, w którym jakby dopuszczamy Boga do tych różnych kwestii, jest oczywiście mnóstwo. I cieszę się, że Bóg pozwala mi rozwinąć moją relację z Nim. Właśnie w kierunku pełnej zależności, całkowitego przylgnięcia do Boga, oddania Mu każdej mojej myśli. Choć muszę przyznać, że budowanie relacji z Bogiem nie jest łatwe. Po ludzku to jest wręcz niemożliwe. Bo jak tu budować relacje z kimś, kogo nie widać? Rozmawiałem pewnego ranka z moimi dziećmi i mówię, wyobraźcie sobie, że mieszkacie w domu sami. Wszystko działa. Jest ciepło, jedzenie wam, Thermomix tutaj czy coś tam wam robi. Jest ciepło, posprzątane, wszystkie potrzeby macie zaspokojone. Macie instrukcje obsługi różnych rzeczy, nawet jak żyć. W zeszycie macie napisane nasze słowa. Możecie sobie poczytać tam o nas. Ale nie widzicie nas, ani nas nie słyszycie. No i w pewnym sensie podobnie jest z Bogiem. Jego działa nie widać, ale czy można go zobaczyć? Albo czy można usłyszeć głos w formie fali dźwiękowej? Zdarzają się takie historie. Ale zasadniczo życie z Bogiem nie opiera się na zmysłach. Więc co jest konieczne do budowania relacji z Bogiem? No oczywiście wiara. Wiara, która jest czymś nadprzyrodzonym, czymś, co Duch może w nas zasadzić i rozwijać. Bez mocy Ducha nie ma możliwości, by poznać czy poznawać Boga. Skoro już chcemy mieć relację z Bogiem, to jest pytanie jak? Skoro Boga nie widać, ani nie słychać, to pojawia się pytanie, skąd wiedzieć, czego Bóg ode mnie chce? Skąd wiedzieć, jaki jest? Jak Go poznać? Okazuje się, że Bóg mówi o sobie, a Jego słowa są zebrane w Biblii. Bóg mówi przez Biblię. No dobra, ale każdy może interpretować te słowa po swojemu i wykorzystywać do swoich celów. Tak mawia mój kolega z pracy. No i ma rację. Na szczęście Bóg, jeżeli już Go szukamy, stawia na naszej drodze ludzi, którzy pomogą nam właściwie zrozumieć, jaki jest Bóg, jak się z Nim zaprzyjaźnić i przeżyć z Nim życie. Zobaczmy tutaj na historię pewnego Etiopczyka z Dziejów Apostolskich. Zobaczmy, jak Bóg się o niego zatroszczył. Bóg mówi, wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający cały jej skarbcem. I wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu. powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. A tamten odpowiedział, jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni. I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. Widzimy tutaj Etiopczyka, no, który ma pragnienie poznawania Boga. Nawet skądś zdobył księgę Izajasza, ale nie był w stanie zrozumieć, o co w tym chodzi. Bóg jednak, widząc jego poszukiwania, wyszedł mu naprzeciw, posyłając Filipa. Skoro tu jesteś, to Bóg prawdopodobnie postawił na twojej drodze jakiegoś człowieka. I Bóg przez tę osobę chce ci coś komunikować. Oczywiście w oparciu o Słowo Boże. Dlatego świetną opcją, jeżeli chcemy poznawać Boga, jest możliwość robienia z taką osobą studium biblijnego i zwracania się z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami. Oczywiście świat powie, że czytanie Biblii i szukanie wskazówek na życie tam to głupota. Przecież to jest jakiś zbiór mitów. Albo powie, że ufanie drugiemu człowiekowi? Sobie samemu trzeba ufać. Ewentualnie terapeucie. No i to są pozornie naukowo brzmiące rzeczy. Aby ufać informacjom zawartym w piśmie, czy zaufać człowiekowi, którego Bóg stawia w naszym życiu, a niejednokrotnie ten człowiek nie jest doskonały, czy jakiś wybitny w oczach świata, konieczna jest wiara zbudowana przez Ducha Świętego. Bez Jego pomocy nie nabierzemy szacunku ani do Boga, ani do Jego słów, ani do sposobów, w jakie chce On do nas mówić. Więc jeśli Bóg pokazuje ci, że lekceważysz te sprawy, Słowo Boże, ludzi, których stawia, to wyznaj to Bogu i proś o Jego pomoc, o to, by zbudował twoją wiarę. Więc poznajemy Boga przez Jego Słowo. Uczestniczymy w studium, w wykładzie, bo wierzymy, że warto. I wiemy po co. Bo chcemy poznać, jakim Ojcem jest Bóg. Jak patrzy On na otaczający nas świat, na nas. I to jest taki, można powiedzieć, szkielet naszej relacji z Bogiem. Ale ponieważ relacja ta jest potencjalnie bardzo bliska, zażyła i przyjacielska, to ważne jest też, co Bóg mówi do mnie osobiście. Dlatego podczas czasu skupienia, po wykładzie czy studium, często zadajemy pytanie, do czego Bóg mnie przekonuje? Jaki ma pomysł dla mojego życia? Kiedy patrzymy na to, jak Bóg postępuje z ludźmi na kartach Biblii, to widzimy, że jest to osobista relacja. Oprócz wskazówek ogólnych, zasad dotyczących życia, są też indywidualne. W Ewangelii Jana Jezus mówi, owce słuchają Jego głosu, woła On swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Jezus mówi, że zna swoje owce po imieniu. Każdego osobiście. I że owce znają Jego głos. Jako dzieci Boga mamy przywilej znać Jego głos. Duch Święty, który mieszka w nas, uzdalnia nas do rozpoznawania głosu Boga. Oprócz tego Bóg posługuje się ludźmi, by nam pomagali rozpoznawać, co Bóg mówi do nas. I ten Duch Święty będzie nas przekonywał do różnych rzeczy. Dawał nowe pragnienia, zachęcał do pewnych kroków. Jego niesłyszalny głos będzie nam podpowiadał, co dalej. W naszej wspólnocie mamy wiele okazji, by poznawać Boży sposób myślenia oraz by odkrywać, co ma On dla nas. Ale jest bardzo ważne, praktyczne pytanie. Jak usuwać przeszkody w tym słuchaniu, co Bóg mówi przez Biblię? Gdy byłem młody, samodzielne czytanie Biblii czy słuchanie wykładów było dla mnie koszmarem. Myśli ciągle gdzieś uciekały. Nasza niechęć do spraw związanych z poznawaniem Boga może mieć swoje źródło w sercu. Przyczyna w sercu polega na tym, że coś stało się dla mnie ważniejsze niż Bóg. Nie musimy się tego w sobie doszukiwać, bo to Duch Święty jest za to odpowiedzialny, by nam wskazać grzech. Zawsze jednak wiemy, że coś stało się w moim sercu ważniejszym od Boga i możemy to wyznać. Dla mnie tym czymś zawsze były góry. I pamiętam, jak kiedyś poprosiłem Boga o to w modlitwie: Boże, daj mi miłość do Twojego słowa. Chcę, byś był dla mnie autentycznie najważniejszy. A nie tylko, że mówię, że jesteś dla mnie najważniejszy, czy w piosenkach śpiewam. Chcę, żebyś był ważniejszy od wspinania, od gór, od innych spraw. I Bóg to zrobił. Trwało to może pół roku w moim przypadku. Postawił pewnych ludzi na mojej drodze i stałem się osobą, która, tak jak wcześniej, była gotowa jechać na skałki 300 kilometrów, tak też była później gotowa jechać na studium biblijne 100 kilometrów. Duch Święty daje to pragnienie poznawania Jego Słowa. Sprawił, że w moim życiu zrozumiałem znaczenie Słowa Bożego. Ale być może jest tak, że rozumiemy znaczenie słuchania Słowa Bożego. Jezus jest na pierwszym miejscu w naszym sercu, a mimo to mamy trudności ze słuchaniem. Przyczyna może być wtedy czysto techniczna. A dzisiaj na przykład mój kolega powiedział, że żeby nic do niego nie mówić, dopóki nie wypije kawy. Czyli okazuje się, że na przykład rano umysł nie jest w stanie od razu zacząć pracować. Czasami ciężko, umysł też nie jest w stanie się przerzucić na nowy temat od razu, błyskawicznie, z jakimś przełącznikiem. Potrzebuje, jest jak taki większy statek, który trochę trzeba czasu, aż zakręci. Więc może zamiast się zniechęcać, może warto przebrnąć przez ten stan umysłu i... Warto znaleźć jakieś swoje sposoby. Ja na przykład odkryłem, że najłatwiej mi jest się modlić podczas spokojnych spacerów. Zresztą też zauważyłem, że niektórzy, jak rozmawiają przez telefon, to muszą chodzić cały czas, więc może to jest jakiś podobny mechanizm. Po prostu gdy siedzę w domu i mam siedzieć przed pustym krzesłem, to ciężko mi z koncentracją. Dawid i Bartek mają jakiś taki sposób, że swoje modlitwy, jak się modlą, to spisują na kartce jakieś tam punkty. To pozwala też się jakoś tam skupić. Ale być może Twój umysł w ogóle nie lubi liter, więc może warto jakieś notatki graficzne zacząć sporządzać. Tutaj Grzegorz takie tworzy swoje notatki, mapy. Mapa jest ciekawa, bo nie czyta się mapy od lewego górnego rogu, tylko raczej się szuka miejsca, do którego chciałoby się dostać i później się szuka jakiejś drogi do tego miejsca. Można takie barwne notatki tworzyć, może to będzie czymś ułatwiającym. Jeżeli będziemy rozumieć znaczenie poznawania Słowa Bożego w naszym życiu, a w naszym sercu nie będzie przeszkód, żeby je poznawać, to myślę, że znajdziemy jakiś sposób na to, żeby jakoś poznawać to Słowo. Jakiś coś dla siebie dogodnego. Ale domyślacie się zapewne, że samo słuchanie Słowa to nie wszystko. Pytanie, czy ono ma wpływ na nasze życie. Czyli czy nasza relacja z Bogiem sięga dalej niż tylko ten etap słuchania. Jeśli słuchanie nie ma wpływu, to znaczy, że może jest tylko jakimś rytuałem albo że relacja z Bogiem jest ograniczona tylko do takiego miejsca. Oddałem swoje życie Jezusowi wiele lat temu i od tamtego czasu On mnie kształtuje. Co jakiś czas, co chwilę pokazuje coraz to nowe aspekty, czy to mojego charakteru, czy funkcjonowania, nad którymi chcę ze mną pracować. Tematy wychodzą najczęściej w codziennym życiu, ale bardzo często się zdarza, że później siedzę na wykładzie i właśnie jest o tym. Albo po studium wyostrza się jakiś temat i później w tygodniu w moim życiu Bóg pokazuje mi różne rzeczy, które są do zmiany. W takich okazjach, kiedy coś nam Duch Święty uświadamia, warto zwrócić się do Boga, prosić o przemianę. Ale zawsze to wymaga decyzji. Czy chcę, by Bóg był w tej części mojego serca? A może wolę zostawić to dla siebie? Może jeszcze chwilę chcę żyć z tym grzechem? Może chcę, by w moim sercu było coś ważniejszego od Boga? Może chcę żyć po swojemu, może nie chcę Go mieć w tej części życia? I pamiętam, jak rok temu tak się zezłościłem, że wkurzyłem na moją żonę, że wsiadłem do samochodu i bez słowa wyjechałem do chaty w górach. Po drodze, co prawda, kilometr od domu, o mały włos, nie zderzyłem się z innym pojazdem, ale udało mi się tam dojechać. Ale cały czas miałem tę myśl, że robię nie tak, jak trzeba. Ale smak takiej zemsty, postawienia na swoim, był w tym momencie bardzo kuszący. Nawet nie wiem, z jakiego powodu, ale Dawid do mnie zadzwonił wieczorem. Na wszelki wypadek nie odebrałem telefonu. Ale wiem, że wystarczyło w całym tym procesie nakręcenia się zwrócić się do Boga o pomoc. Boże, ratuj. Nie chcę tak. Ale podjąłem decyzję, że właśnie chcę tak. Że chcę ten czas spędzić po swojemu. Więc człowiek ciągle staje przed decyzją, czy chce, by Bóg był w tym aspekcie życia, czy nie. To jest ciekawe, ale ostatnio uczę się w takich sytuacjach rozmawiać z Bogiem. Zamiast uciekać, zwykle moja tendencja była taka, że jak wiedziałem, że robię coś, co jest niedobre, to uciekałem od Boga po prostu. O, na wszelki wypadek. Ale żeby z Nim rozmawiać o tym. Boże, jestem wkurzony. Albo nie chce mi się tego robić. Boję się. Uczę się mówić do Niego, no przekonaj mnie, jeśli to jest dobre. Zbuduj moją wiarę, bym za tym poszedł. Ale to też są trudne sprawy, bo to też wymaga aktu woli i decyzji. Decyzji, że choć tego nie chcę teraz, to jestem gotów, żeby Bóg mnie przekształcił w taką osobę, która będzie to chciała na przykład za chwilę. Ale oczywiście warto, bo to są te sfery, w których właśnie nasza relacja się będzie rozwijać z Bogiem. Coraz większe aspekty, coraz więcej tych miejsc w sercu. Oprócz poznawania Słowa Bożego, ważne jest obserwowanie właściwych wzorców. Dlatego warto spędzać czas w gronie przyjaciół z małej grupy czy ze swoim liderem. Nie omijać takich okazji. Dla mnie wzorem takiej osoby jest Daniel Białek, który, gdy Dawid zaprasza na jakieś wspólne spotkanie, to Daniel wie, że warto rzucić wszystko i przybyć. Jest gotów poświęcić na to czas, pieniądze, siły, byle nie przepuścić tej okazji. Bo wie, że coś go może ominąć. Ale często nam się nie chce. Toczy się jakaś walka. Kiedy mojemu kuzynowi umarł roczny syn, zapytałem go, czy ma trudności z uczęszczaniem na spotkania wspólnoty. On powiedział, że oczywiście, to jest ostatnia rzecz, na jaką ma ochotę. Ale rozumie, że im bardziej mu się nie chce, tym bardziej powinien tam pójść. Więc nawet jak się nie chce, idź, zaufaj, że to jest najlepsze miejsce, w którym możesz teraz być. Mi często się po prostu nie chce. Nawet w sobotę przed obozem jakoś tam położyłem się przy dzieciach na łóżku i sobie pomyślałem, ach, jeszcze tak poleżeć 3 dni. Podobnie jest z kierowaniem pytań do prowadzącego, do lidera, którego wiemy, że Bóg się posługuje w naszym życiu. Może czasem nie chcemy pytać, bo wiemy, jaką odpowiedź usłyszymy. Pewien mój podopieczny wyznał, że ze mną to jest taka rozmowa, że nigdy nie usłyszy tego, co chce usłyszeć. Więc trzeba się wykazać nadludzkim zaufaniem, by zgłosić się o radę do prowadzącego. Ale Bóg poprowadził mnie pewną drogą. Byłem kiedyś człowiekiem, jak ktoś zwrócił mi uwagę, to się obrażałem, zamykałem w sobie, nic nie odpowiadałem. Drogą do człowieka, do człowieka, który jest w stanie podjąć decyzję, z którą trudno jest mi się osobiście zgodzić. Pamiętam, jak wszyscy mówili, żebym zrobił prawo jazdy. Moja żona jeździła, ale wszyscy mówili, Andrzej, zrób prawo jazdy. Nawet byli ludzie, którzy byli gotowi mi opłacić cały ten kurs. A ja twardo nie. Nie interesuje mnie to. Boję się, jak nie tego samochodu, to że jak już będę jeździł, to będę szalony. Bo jakiekolwiek argumenty nie przekonywały mnie. Ale Dawid raz coś powiedział w ciągu roku, delikatną jakąś tam myśl odnośnie tego tematu, ale to ziarno zaczęło kiełkować i o dziwo idę na komisję lekarską. Pani się pyta, patrzy na moją metryczkę, ile mam lat i kto pana do tego zmusił? A ja głupi mówię, Bóg. Myślę sobie, że teraz już na pewno mi nie pozwolą jeździć. Ale... No i co jest ciekawe, bo to nie mam tu w planie, ale to powiem już, że zdałem to prawo jazdy i to za pierwszym razem, co oczywiście było cudem samym w sobie. Ale wejście na drogę uczniostwa zakładało odłożenie swojego mniemania o sobie jako wszechwiedzącym, mądrym człowieku i postawienie siebie w roli kogoś, kto słucha, zadaje pytania, jest otwarty na korekty. I to nie jest koniec drogi. Chciałbym stać się taką osobą, jak na przykład jak Paweł, który mógł powiedzieć, już nie żyję ja, lecz Chrystus. Iść codziennie ścieżką za Nim, za Jezusem, ufać mimo tego, że wokół pojawiają się problemy i trudności, wołać do Niego, gdy jest źle, gdy mi się nie chce, gdy się boję, prosić o radę, o pomoc. Pamiętać o Nim na wszystkich swych drogach, ciągle pytać, ale na drodze do takiego życia staję ja sam, buntując się i decydując na nieposłuszeństwo. Chciałbym być osobą, która brzydzi się grzechem, ale póki co moja natura ciągnie do egoistycznych rozwiązań bardzo często. Co wtedy? Uciekać od grzechu, zwracać się do Boga, wołać do Niego. Wielokrotnie mówiłem, Boże, uratuj mnie. Największym szkodnikiem niszczącym naszą relację z Bogiem jest grzech. Grzech niszczy naszą przyjaźń z Bogiem, bo wytrąca nas z właściwej drogi, oddala nas. Wchodzimy na drogę, która sukcesywnie oddala nas od Boga. Więc gdy Bóg uświadamia nam grzech, to rada jest jedna. Zawróć. Zwróć się do Niego z tą sprawą. On obiecał, że oczyści od wszelkiej nieprawości. Dla mnie kiedyś wspinanie było najważniejszą sprawą. Budowanie formy wspinaczkowej, doświadczanie pięknych chwil w skałach czy górach. Moje życie wręcz rozwijało się w stronę poświęcenia tej dziedzinie. Jednak ufając Bogu, pozwoliłem Mu na przemianę mojego serca. Stałem się osobą, która doświadcza Boga w swoim życiu. Warto uczynić więź z Bogiem najważniejszą sprawą swojego życia. Jak ją budować? Słuchając, co mówi przez Biblię. Odpowiadając zaufaniem, jakie we mnie zbudował. Życzę, byśmy byli ludźmi, dla których najważniejszą, najwspanialszą sprawą w życiu jest relacja z Bogiem. Wspanialszą niż było dla mnie wspinanie. Życzę nam wszystkim, byśmy stawali się ludźmi ufającym Bogu całym sercem.